Gdy Dawid powracał do Jerozolimy, w przeprawie przez Jordan pomagali mu ludzie z pokolenia Judy, czyli jego pobratymcy. Izraelici z pozostałych pokoleń czuli się dotknięci tym, że nie konsultowano z nimi sprawy powrotu króla do Jerozolimy. Dlaczego tylko pokolenie Judy towarzyszyło ci o królu w powrocie do stolicy? Pytali Izraelici, skoro to z naszej strony wyszła inicjatywa, by przywrócić ci tron całego Izraela? Przez ludzi tych przemawiała nieuzasadniona zazdrość. Było to przecież naturalne, że Dawidowi asystowali ludzie z pokolenia Judy, z którymi był on najbliżej spokrewniony. Odezwał się tu z pewnością zadawniony konflikt pomiędzy Judą a Izraelem, rozdźwięk, który kiedyś stał się przyczyną wojny domowej. Jak pamiętamy, Dawid, zanim został królem nad całym Izraelem, sprawował najpierw przez 7 lat rządy w Hebronie, jako król Judy. Teraz również znalazł się człowiek, który korzystając z sytuacji wzniecił rebelię przeciw Dawidowi. Czytamy o tym w 20 rozdziale 2 Księgi Samuela. Znalazł się tam przypadkiem pewien niegodziwiec, któremu było na imię Szeba, syn Bikriego, Beniaminita. Zatrąbił on w róg i krzyknął: nie mamy działu wspólnego z Dawidem, ani dziedzictwa z synem Jessego. O Izraelu, niech każdy idzie do swego namiotu. Wtedy wszyscy ludzie z Izraela odstąpili Dawida i poszli za Szebą, synem Bikriego. Ludzie jednak z Judy, od Jordanu aż do Jerozolimy, stali wiernie przy swoim królu. Tak rozpoczęło się powstanie Szeby, niegodziwca, jak mówi Biblia. Wywodził się on z pokolenia Beniamina. Jest to zaskakujące, jak łatwo większość Izraelitów dała się ponieść emocjom i poszła za Szebą. Niektórzy komentatorzy mówią: tak, tak było zanim społeczność ludzka stała się bardziej cywilizowana, zanim nastała demokracja. Ale czy dzisiaj rzeczywiście jest inaczej? Zadajmy sobie pytanie, czy tak wiele się zmieniło? Zdarza się nawet w bardzo rozwiniętych demokracjach, że gdy głowa państwa zrobi jakiś jeden błąd, czy choćby wypowie jakieś nieprzemyślane zdanie, traci popularność, traci poparcie. I taki przywódca, nawet pomimo swoich wielkich zasług, nie zostaje już ponownie wybrany na swój urząd. Tak dzieje się wcale nierzadko i na szczeblu centralnym, i w wymiarze lokalnym. Społeczność ludzka często jest bardzo niestała, czasem bardzo zdradliwa. Bóg zna ludzkie serca. W księdze proroka Jeremiasza czytamy: serce człowieka jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Takie jest serce człowieka. Takie jest moje i twoje serce. To musimy sobie bardzo jasno uświadomić. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian: jestem świadom, że we mnie, to jest w ciele moim, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonania tego, co dobre, brak. Drogi przyjacielu, bez Chrystusa jesteśmy zgubieni. Tylko On może przemienić nasze serca. Wszyscy ludzie z Izraela, poza plemieniem Judy, jak czytaliśmy, przyłączyli się do powstania Szeby. Dawid powrócił jednak do Jerozolimy i zaczął porządkować swój dom po zamieszaniu, jakie spowodowała tam rebelia Absaloma. Dawid przybył do domu w Jerozolimie. 10 swych nałożnic, które zostawił celem pilnowania pałacu, kazał niezwłocznie przeprowadzić do domu będącego pod strażą. Tam otoczył je opieką, lecz więcej się do nich nie zbliżał. Żyły tak, oddzielone, aż do dnia swej śmierci, jakby wdowy za życia. Był to harem, do którego, jak pamiętamy, wtargnął na oczach całego Izraela syn Dawida, Absalom. Dalej czytamy: pewnego razu odezwał się król do Amasy: zwołaj do mnie ludzi z Judy w ciągu 3 dni, a potem stawisz się tutaj. Król, pragnąc uniknąć okrucieństw Joaba, mianował Amasę dowódcą wojsk, mających walczyć z powstaniem. Okazało się jednak, że tylko Joab zdolny jest uratować królestwo Dawida. Czytamy dalej. Amasa udał się w celu zwołania pokolenia Judy. Przedłużał jednak swój pobyt poza czas wyznaczony. Dawid powiedział Abiszajowi: Szeba, syn Bikriego, będzie dla nas o wiele gorszy niż Absalom. Zbierz zaraz sługi swojego pana i puść się za nim w pogoń, aby nie znalazł sobie jakich miast warownych i nie zniknął nam z oczu. Ludzie Joaba wyruszyli więc za nim wraz z Keretytami, Paletytami i wszystkimi bohaterami. Ciągnęli z Jerozolimy, by ścigać Szebę, syna Bikriego. Joab wkroczył do akcji i zaczął ścigać Szebę. Szybko też rozprawił się ze swoim konkurentem, Amasą. Czytamy, znajdowali się właśnie obok wielkiego kamienia, który jest w Gibeonie, gdy spotkał ich Amasa. Joab ubrany był w zbroję, na którą przypasał miecz, przypięty w swojej pochwie do bioder. Wysunął się on i wypadł. Joab przemówił do Amasy: Jak zdrowie, mój bracie. Joab ujął przy tym Amasę prawą ręką za brodę, aby go pocałować. Amasa nie zwrócił jednak uwagi na miecz w drugiej ręce Joaba. Ten pchnął go nim w podbrzusze, tak że wnętrzności wylały się na ziemię. Drugiego ciosu nie potrzeba było zadawać, bo Amasa umarł. Joab i Abiszaj, brat jego, puścili się w pogoń za Szebą, synem Bikriego. Jeden z młodych ludzi Joaba zatrzymał się nad ciałem i wołał: Kto miłuje Joaba i kto jest za Dawidem, niech idzie za Joabem. Amasa leżał zaś zbrzeczony krwią pośrodku ruchliwej drogi. Człowiek ów zauważył, że przystaje cały lud. Odrzucił więc Amasę z drogi na pole i przykrył go płaszczem. Joab postąpił tak brutalnie z Amasą, bo zagrażał on jego pozycji, a poza tym prawdopodobnie uważał, że na dłuższą metę nie spełniałby on dobrze roli, jaką chciał mu polecić Dawid i byłby dla Dawida bezużyteczny. Dalej, 20 rozdział 2 księgi Samuela opisuje pościg Joaba za Szebą. Szeba schronił się w mieście Abel i gdy Joab szykował się, by zdobyć to miasto, pewna jego mieszkanka, żeby zapobiec zniszczeniu miasta, zaproponowała Joabowi, żeby zaniechał szturmu, a wtedy mieszkańcy miasta wydadzą mu Szebę. Przeczytajmy, jak potoczyły się wydarzenia. Kiedy Joab przybliżył się, kobieta spytała: Ty jesteś Joab? Odpowiedział: Tak. Powiedziała wtedy do niego: Posłuchaj słów służebnicy swojej. Odrzekł: Słucham. I mówiła, co następuje. Od najdawniejszych czasów zwykło się mówić: Należy zapytać w Abel i tak niech załatwią. Należę do najspokojniejszych i najwierniejszych miast w Izraelu. A ty chcesz zburzyć to miasto izraelskie? Dlaczego zamierzasz zniszczyć dziedzictwo pana? Joab odrzekł: O, dalekie to, dalekie ode mnie. Nie zamierzam ani burzyć, ani niszczyć. Nie tak sprawa wygląda. Jednak człowiek pewien z góry Efraima, któremu na imię Szeba, syn Bikriego, podniósł rękę na króla Dawida. Oddajcie więc jego samego, a odstąpię od miasta. Kobieta odpowiedziała Joabowi: Zaraz głowę jego wyrzucę ci przez mur. Udała się więc mądra kobieta do całego ludu, ścięto głowę Szeby, syna Bikriego, i rzucono ją Joabowi. On zaś kazał zagrać na rogu i odstąpiono od miasta. Każdy udał się do swego namiotu. Tymczasem Joab wrócił do króla w Jerozolimie. Joab zamianowany został dowódcą całego wojska izraelskiego. Benajasz zaś, syn Jojady, dowódcą Keretytów i Peletytów. Adoram został przełożonym robotników pracujących przymusowo. Jozafat zaś, syn Achiluda, został pełnomocnikiem. Szeja pisarzem, a Sadok i Abiatar kapłanami. I tak zakończyła się rebelia Szeby. Joab został dowódcą całego wojska Izraela. Kolejny, 21 rozdział drugiej księgi Samuela, opisuje następne doświadczenie, jakie spadło na królestwo Dawida. W początkowym wierszu rozdziału 21 znajdujemy taką informację. W czasach Dawida nastał głód. Trwał przez 3 lata z rzędu. Dawid więc radził się Pana, a Pan dał mu taką odpowiedź. Krew pozostaje na Saulu i jego domu, bo wymordował on Gibeonitów. Ten powód głodu wydawać się nam może niezwykły, ale musimy tu dostrzec pewną ważną zasadę. Przeczytajmy dalszy tekst. Król wezwał do siebie Gibeonitów i rozmawiał z nimi. Gibeonici nie wywodzili się z Izraelitów, lecz z resztek Amorytów. Chociaż Izraelici przysięgli im, jednak Saul starał się ich wyniszczyć z powodu gorliwości o Izraela i Judę. Dawid zapytał Gibeonitów: co wam winienem uczynić i czym was ułagodzić, abyście błogosławili dziedzictwo pańskie? Oświadczyli mu Gibeonici: z Saulem i jego domem nie chodzi nam o srebro ani złoto. Nie chcemy również spowodować śmierci żadnego człowieka w Izraelu. Zapytał więc Dawid: co powiecie, to wam uczynię. Odpowiedzieli: królu, z powodu człowieka, który nas zniszczył i zamierzał naszą zgubę, żebyśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela, niech wydadzą nam 7 mężczyzn z jego potomków. Powiesimy ich wobec Pana na wzgórzu Saula, który był wybrańcem pańskim. Król odpowiedział: wydam ich wam. Król oszczędził jednak Meribaala, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysięgi złożonej wobec Pana, wiążącej Dawida i Jonatana, syna Saula. Jest to niezwykły, ale ważny fragment biblijny. Żeby go zrozumieć, musimy przypomnieć sobie, co wydarzyło się za czasów Jozuego, niedługo po wkroczeniu Izraelitów do ziemi obiecanej. Gibeonici podstępem uzyskali zapewnienie Jozuego, że Izraelici nigdy nie będą dążyć do wyniszczenia ich rodu. Izraelici zawarli wtedy przymierze z Gibeonitami, że będą mogli oni żyć pomiędzy nimi i pozostawać z nimi w zgodzie. Przymierza były traktowane w tamtych czasach bardzo poważnie. Nie można ich było łamać. Gdy dwie strony zawierały przymierze, zobowiązywały się do przestrzegania podjętych warunków i przestrzegały je. Przymierze nie było tylko świstkiem papieru. Przymierza zawierano nie po to, by je łamać. Dzisiaj często przedstawiciele różnych krajów zasiadają do stołu obrad, by zawrzeć umowy, rozejmy, przymierza, ale rzadko ich przestrzegają do końca. Wydaje się, że wartość dzisiejszych umów ceni się tak nisko dlatego, że współczesne narody nie czują odpowiedzialności przed Bogiem za podjęte przez siebie zobowiązania. Inaczej jest, gdy naród żyje w bojaźni Bożej i pragnie być Bogu posłuszny. Tak było w przypadku Izraelitów. Jozue zawarł przymierze z Gibeonitami i Saul nie miał prawa go łamać. Teraz Dawid będzie musiał naprawić błąd Saula. Bóg nie puścił płazem grzechu Saula, który złamał przymierze zawarte z Gibeonitami. Saul był królem Izraela, był wodzem ludu Bożego i Bóg był bardzo w stosunku do swego ludu wymagający. Ocenił jego postępek surowo. Przez 3 lata z rzędu panowała w Izraelu susza i głód. Zastanówmy się, czego możemy nauczyć się z tej biblijnej historii. Dzisiaj żadnego z wielu narodów nie możemy nazwać narodem chrześcijańskim, narodem żyjącym zgodnie z Bożym przewodnictwem. Ale Bóg ogólnie kieruje historią i Bóg osądza narody. Bóg dokonał sądu nad Egiptem. Bóg osądził Babilonię. Bóg osądził Rzym i będzie sądził każde państwo, każde mocarstwo, każdy naród. Powód Bożego sądu jest zawsze ten sam – nieposłuszeństwo, odstępstwo, grzech. Gdy zastanowimy się nad tym, w jakim kierunku idzie rozwój współczesnych społeczeństw, jak bardzo wszystko nakierowane jest na dobrobyt materialny, na własną korzyść, na tak zwany wolny seks, jak wiele jest egoizmu, zazdrości, nienawiści, przestępstw, korupcji, to musimy stwierdzić, że Bóg ma powody, by dokonać sądu nad współczesnym światem. Od czasu II wojny światowej państwa Europy, Azji, Afryki i Ameryki mówią o pokoju, dążą do pokoju, ale wszędzie tam wybuchają konflikty, wojny, rewolty, porachunki pomiędzy różnymi narodami. Jest wiele przemocy i w polityce, i w mass mediach, i w filmach, i w całej kulturze. Przemoc, seks. Seks jest często ukazywany w oderwaniu od miłości. Jest wykorzystywany w reklamach, przedstawiany jako towar, bardzo często w powiązaniu z pornografią, obecną i w czasopismach, i w filmach, i na kasetach wideo, i w całej kulturze. We współczesnych, tak zwanych nowoczesnych społeczeństwach aż roi się od rozmaitych sekt, kultów, subkultur, gangów, grup przestępczych. To tylko kilka przykładów tych problemów, które nękają ludzkość i są coraz bardziej nabrzmiałe. We wszystkich chyba państwach, we wszystkich narodach, krajach współczesnego świata. A gdy pomyślimy o problemie głodu, o zagrożeniu atomowym, o zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, o nasilających się suszach, powodziach, trzęsieniach ziemi, huraganach, to widzimy, jak cały nasz świat utracił równowagę. Widzimy, jak niespokojne i pozbawione fundamentu, bezpiecznego i trwałego, jest życie dzisiejszego człowieka. Kiedy więc, czytając drugą księgę Samuela, dochodzimy do wniosku, że Bóg dokonywał sprawiedliwego osądu Izraela, gdy ten postępował niewłaściwie, pamiętajmy i o naszym narodzie, i o całym naszym współczesnym świecie, pędzącym ku katastrofie. Podobnie jak Księga Sędziów, druga Księga Samuela ostrzega nas, że sprawiedliwy Bóg osądzi każdy naród, który gwałci ustanowione przez Niego prawa i postępuje według własnych praw, dyktowanych egoizmem, chęcią panowania i pozyskiwania, posiadania wszystkiego, czego pragnie, co wydaje się mu atrakcyjne i godne pożądania. Kiedy naród odrzuca Boga i brnie w grzech, zostanie wcześniej czy później surowo osądzony przez Boga. Izrael został dotknięty głodem. Trwał on przez 3 lata. A potem lud izraelski został napadnięty przez swoich śmiertelnych wrogów, Filistynów. Czytamy od 15 wiersza 21 rozdziału drugiej księgi Samuela. Znowu doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. Wyruszył Dawid ze swymi sługami i walczyli z Filistynami. Dawid poczuł zmęczenie. Tymczasem niejaki Iszbo-Benob, pochodzący od Rafy, którego włócznia ważyła 300 syklów brązu, przypasawszy nowy miecz, mówił, że chce zabić Dawida. Ale Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą. Uderzył Filistyna i zabił go. Wtedy ludzie Dawida zaklinali go, mówiąc: nie pójdziesz z nami dalej do walki, abyś nie zagasił światła Izraela. Dawid osobiście dowodził armią izraelską. Walczył wraz ze swymi wojownikami. Ale przyjaciele Dawida, widząc jego zmęczenie, prosili go, by nie narażał swojego życia, by nie angażował się w walkę wręcz. Dawid był wielkim królem i wielkim wojownikiem. Był też wielkim człowiekiem. Jego przyjaciele wiedzieli, że nikt nie byłby w stanie zastąpić Dawida na tronie Izraela, gdyby król nagle zginął. Dawid nie był już młodym człowiekiem. Nie miał już tyle sił, co kiedyś, by walczyć w polu. Ale był świetnym strategiem i wielką przywódczą osobowością. Był więc cenniejszy jako wódz narodu niż jako wojownik na polu bitwy. Za radą przyjaciół Dawid nie będzie odtąd brał bezpośredniego udziału w walkach i bitwach z wrogiem. Bóg i w ten sposób, za pośrednictwem wiernych przyjaciół Dawida, będzie go chronił przed jego wrogami. Bóg dał Izraelowi wielkie zwycięstwo w walce z Filistynami. Pokonali oni m.in. olbrzymów, potomków Goliata, pokonanego przed laty przez samego Dawida. Bóg błogosławił Dawidowi i całemu Izraelowi.